na ukąt. Wtorek minęła godzina 13.45, to kolejne spotkanie z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor Jacek Szczytko, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marcin Muszyński.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać o... No właśnie, zaraz powiemy o tym, o czym będziemy rozmawiać, bo to nowość w świecie fizyki, ale zaczniemy w ogóle od tego, czym są lasery. Tak jak przed wejściem na antenę rozmawiałem z panem profesorem, nawet trudno nam powiedzieć, co może kiełkować w głowach ludzi, jeżeli myślimy o laserach, a one w ostatnich latach, no, kilkudziesięciu latach, bardzo mocno się zmieniły.
Wydaje mi się, że ludziom w pierwszym odruchu przychodzą do głowy jakieś gwiezdne wojny i jakieś takie impulsy laserowe latające między statkami albo miecze świetlne. Rzeczywiście te lasery, które były wynalezione bodajże w latach 60., bardzo się zmieniły. Kiedyś to były długie rury wypełnione gazem, które były specjalnie pobudzane po to, żeby wytworzyć... My w fizyce mówimy inwersją, nazywamy to inwersją obsadzeń, ale tak naprawdę chodzi o coś, co będzie antyabsorpcją, to znaczy, żeby każdy foton, który wejdzie do takiego ośrodka, nie był absorbowany, czyli nie znikał, tylko każdy foton w takim ośrodku produkował kolejny foton. I co więcej, ta emisja wymuszona, która jest zasadą działania lasera, powoduje, że te fotony są swoimi kopiami i po krótkim czasie albo po krótkiej drodze, którą przebędzie taki foton w takim ośrodku aktywnym, pojawi się promieniowanie, które jest identyczne, my to nazywamy spójne, czyli ma tą samą fazę i ten sam kierunek i to stosunkowo intensywne, przynajmniej w tym kierunku, w którym to świeci. Kiedyś to były duże obiekty, bo to były lasery gazowe albo na przykład takie jak helneon, taka mieszanina gazów. Potem pojawiły się lasery takie na ciele stałym, na przykład szafir domieszkowany chromem albo tytanem, są takie tytan szafir na przykład, albo rubin. Bardzo dobrze laseruje. No a później się okazało, że można to zminiaturyzować i zrobić w postaci cienkich warstw półprzewodnika. No i w zasadzie większość laserów w tej chwili, które tak człowiek ma do czynienia na co dzień, czyli takie wskaźniki laserowe albo... No, kiedyś to były płyty CD i Blu-raye, to też miały takie laserowe emitery, no to były takie laserki półprzewodnikowe, bardzo malutkie, które zostały wykonane w technologii półprzewodnikowej. To, co jest ważnym składnikiem lasera, to oprócz tego ośrodka aktywnego, to jeszcze potrzebujemy luster. To znaczy te lustra są głównie po to, żeby ta wiązka, która przechodzi przez laser, nie od razu z niego uciekła, no bo wtedy taki promień pobudzi tylko tyle fotonów, które miało na swojej drodze, ale jak zostanie zawrócona przez to lustro, jeszcze kilka tysięcy razy się w środku odbije, to okaże się, że pobudzi jeszcze więcej fotonów na tej swojej drodze. Czyli te dwa lustra tutaj są ważne. Jedno jest po prostu tylko mniej przepuszczalne i z niego wychodzi promieniowanie światła, a w środku tak naprawdę ta intensywność jest jeszcze większa niż na zewnątrz. I tu ja mówię o tych lustrach, bo pewnie zaraz Marcin będzie mówił o naszej mikrownęce, a ona w zasadzie jest właśnie parą luster.
Na ukąt. A do rozmowy z profesorem Jackiem Szczytko i Marcinem Muszyńskim wracamy już za chwilę. Cały czas w dzisiejszym naukoncie mówimy o nowym mikrolaserze, który świeci dwiema wiązkami. Naukąt. Już jakiś czas temu na antenie Radia Campus mówiliśmy o tych mikrownękach. Wtedy to była nowość, a w tym momencie... No dobrze, to przypomnijmy w ogóle o tych mikrownękach. Dlaczego one zaczęły być używane przy tym świetle mikrolaserowym?
Mikrownęki mają tę wspaniałą własność, że wykorzystując je jesteśmy w stanie zgromadzić bardzo duże pole elektryczne wewnątrz takiej mikrownęki. To znaczy takie fotony, jeżeli już wpadną do niej i zaczynają się odbijać od tych niemal perfekcyjnych luster, nie będą w stanie bardzo łatwo z tej wnęki uciec. Czyli tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, jeżeli włożymy do środka pewien ośrodek aktywny, czyli na przykład barwniki laserowe, to co zrobiliśmy w tej pracy, wówczas takie światło odbijając się wielokrotnie od tych luster, wielokrotnie pobudzi taki barwnik laserowy i po prostu ulegnie takiemu właśnie recyklingowi. Jednym z pomysłów, który przyświeca nam, między innymi nadal przyświeca tym badaniom, jest stworzenie, jest zaobserwowanie tak zwanego reżimu silnego sprzężenia światła materia. To jest troszkę inna odnoga tych badań, gdzie tak zwane, obserwujemy tak zwane polarytony ekscytonowe. Natomiast w tych badaniach raczej zależało nam na tym, aby właśnie wzbudzić inwersję obsadzeń i umożliwić obserwację efektu laserowania z naszych mikrownęk przy obecności tak zwanego reżimu Rajba-Dresselhaus.
Ja może jeszcze tylko dodam, że ta mikrownęka, bo my tak od razu przeszliśmy do obiektu, który badamy, ale ta mikrownęka to tak naprawdę są dwa bardzo blisko siebie położone lusterka. To znaczy tak jakbyśmy wzięli dwa lustra, tylko że my korzystamy nie z takich luster no, zwyczajnych, takich jak w łazience są, mamy, że szkło pokryte srebrem. Nasze lustra są trochę bardziej zaawansowane, bo to są wielokrotne warstwy dielektryków, które są tak dobrane, parametry mają, że one prawie idealnie odbijają światło. To można porównać do takiego problemu, jak mają okularnicy, jak kupują sobie okulary i mogą kupić okulary z powłoką antyrefleksyjną. I tam są warstwy dielektryka takie, żeby jak najbardziej te okulary były transparentne, żeby jak najwięcej światła przepuszczały. Natomiast my możemy zrobić też warstwy tych dielektryków, czyli różnych materiałów dielektryki, czyli no, nie wiem, szkło, szafir, tlenek tytanu, coś przeźroczystego, tak? To nie są metale. Czyli weźmiemy dwa różne materiały o różnych współczynnikach załamania i ich wielokrotne warstwy, ich grubość odpowiednio dobrana sprawia, że wszystko się od tego będzie odbijało. I takie dwie lustra bardzo blisko siebie no w zasadzie dociskamy. Odległość między tymi lustrami jest rzędu mikrona, dwóch, czasami trzech mikronów. No i w tą przestrzeń jeszcze dodatkowo możemy wypełnić właśnie albo takim ośrodkiem aktywnym typu barwnik laserujący, albo jeszcze dodatkowo mieć tam ciekłe kryształy. I te ciekłe kryształy właśnie pozwalają nam na to, co wspomniał Marcin, czyli zaobserwowanie jakichś takich egzotycznych oddziaływań, które no, w ciele stałym kiedyś przez Rajbę i Dresselhausa były zaobserwowane. Naukąt.
A do tej rozmowy wracamy już za chwilę. Ostatnim razem mówiliśmy o pułapce, która miała łapać światło, jeżeli mnie pamięć nie zawodzi, a w tym momencie mówimy o, no właśnie, o rozszczepieniu wiązki laserowej?
Tak, to znaczy my wykorzystaliśmy tą pułapkę na światło do tego, żeby zbudować bardzo szczególny laser. To nie może pan Marcinie, pan powie, jak on świeci, że on taki...
Tak, ponieważ właśnie wypełniając taką mikrownękę nie tylko tym ośrodkiem aktywnym, czyli coś, co będzie nam, mówiąc, powiedzmy prostym językiem, świeciło z tej naszej mikrownęki, ale dodatkowo wypełniając tę mikrownękę molekułami ciekłego kryształu o tak zwanej wysokiej dwuułomności. Chodzi po prostu o to, że mamy molekuły pewnego chemicznego związku, które są wydłużone w jednym kierunku i jesteśmy w stanie obracać tymi molekułami przy pomocy przyłożonego napięcia elektrycznego. No i teraz światło o pewnej polaryzacji. Polaryzacja światła możemy sobie wyobrazić jako w ten sposób, że foton, czyli właśnie światło, które biegnie przez taką mikrownękę, drga w pewnym kierunku. Znaczy pole elektryczne takiego światła drga w pewnym kierunku i ten wyróżniony kierunek określamy jako polaryzację tego światła. Więc teraz światło biegnąc przez taką mikrownękę i widząc wydłużoną taką molekułę w jednym kierunku, ale nie widząc w drugim kierunku, zaczyna troszeczkę inaczej się zachowywać, więc obracając tymi molekułami jesteśmy w stanie wpływać na to, co to światło widzi i w jaki sposób się zachowuje. I właśnie już jakiś czas temu w tej grupie odkryliśmy pewne analogie do ciała stałego, o czym wspomniał pan profesor właśnie, to znaczy do tej pory w fizyce ciała stałego pewne własności światła w takich mikrownękach optycznych współprzewodników, czyli z takich materiałów, które są często wykorzystywane między innymi w elektronice współczesnej. Były badane i były takie, był szereg różnych ciekawych zjawisk został odkryty. Natomiast nam się udało zaobserwować pewne analogie właśnie w takich mikrownękach ciekłokrystalicznych, wypełnionych organicznym materiałem. Między innymi właśnie takie rozszczepienie Rashba Dresselhausa. To powodowało, że światło, które kręciło się, mówiąc kolokwialnie, właśnie w jednym kierunku, czyli miało polaryzację kołową w jednym kierunku, uciekało z naszej mikrownęki pod pewnym kątem, natomiast światło, które kręciło się w drugim kierunku, uciekało z tej samej mikrownęki już pod innym kątem. I to, co jest tak jakby nowego w tej pracy, to właśnie zaobserwowanie efektów nieliniowych. To znaczy, że to światło nie, jakby intensywność tego światła wraz z tym, jak mocno pompowaliśmy naszą mikrownękę innym laserem, ponieważ nie wiem, czy było o tym wspomniane, że te nasze mikrownęki w tym eksperymencie właśnie pompowaliśmy innym laserem. Jeżeli trochę zwiększaliśmy moc naszego lasera do tej pory, to też to, co było, wychodziło z naszej wnęki, zwiększało się trochę, można tak powiedzieć, tak? Na palcach sobie licząc. A to, co udało nam się po raz pierwszy zaobserwować tutaj, to to, że przekraczając pewien próg, nagle okazuje się, że ta intensywność w sposób lawinowy zaczyna rosnąć. To jest właśnie ten efekt laserowania. To jest jakby jedna z cech charakterystycznych laserów. No i właśnie udało nam się dzięki temu zaobserwować, że te dwie wiązki, które wychodziły z naszej próbki pod dwoma różnymi kątami, miały dwie różne polaryzacje kołowe światła, czyli właśnie kręciły się w dwóch różnych kierunkach, dodatkowo przeszły w ten reżim nieliniowy, czyli nagle lekko zwiększając moc naszego pobudzającego lasera, okazało się, że ta nasza próbka bardzo, bardzo intensywnie zaczyna świecić.
To jest bardzo nietypowy laser, bo zamiast jednej wiązki światła wychodzącej, i zwykle lasery nawet po prostu są polaryzowane, mówimy, liniowo, to znaczy te pole elektryczne drga w jakiejś płaszczyźnie. My uzyskaliśmy laser, który, z którego wychodzą naraz dwie wiązki, które no, zaczęły się z tego samego, że tak powiem, emitera, więc one mają bardzo ciekawe własności też takie, jeżeli byśmy porównali te wiązki ze względu na jakieś korelacje między tymi dwiema polaryzacjami. My mówimy tutaj o takiej analogii do splątania kwantowego, tylko to nie jest prawdziwe splątanie, bo jednak tych fotonów tam mamy multum, więc to jest takie klasyczne, mówimy, nieseparowalność stanów. Ale taki nietypowy laser, który udało nam się skonstruować, i on, no właśnie, świeci w dwie strony, dwiema polaryzacjami kołowymi, które są do siebie prostopadłe, ortogonalne, źle powiedziałem chyba, ale znaczy dwie, jeszcze raz powiem, że udało nam się skonstruować laser, który świeci dwiema wiązkami, które wychodzą pod pewnym kątem i mają dwie przeciwne względem siebie polaryzacje, to są polaryzacje kołowe, czyli pole elektryczne w jednej wiązce obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a w drugiej wiązce obok przeciwnie do kierunku wskazówek zegara.
I czy to jest jedyna różnica, jeżeli mówimy o tym rozejściu się tych wiązek laserowych?
Tak, to jest, że tak powiem, jedyna i najistotniejsza różnica, bo do tej pory jeszcze nikomu się pewnie czegoś takiego nie udało skonstruować. Więc teraz jesteśmy też ciekawi, w jaki sposób będziemy mogli to technicznie wykorzystać. Nasz laser na razie nie działa bardzo długo.
Panie profesorze i panie Marcinie, bardzo dziękuję za przybliżenie nam tego nowego lasera. No my będziemy spoglądać na to, co będzie dalej się z nim działo i trzymać kciuki za to, żeby w końcu można było nim świecić stale.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Naukąt. I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy w przyszły wtorek.